witać u siebie w laboratorium inżynierów z Chin, którzy właśnie pracują w takiej firmie Comac. No i oni zaprosili mnie, aby być na pierwszej konferencji w sierpniu w tym roku, tak zwanym keynote speaker, czyli prezenterem swoich prac naukowych, plenarnych, na plenarnym posiedzeniu. No i było mi szczególnie miło, że oni odwiedzili właśnie moje laboratorium i Stanford University, także będę jechał do Pekinu w tym roku.
Pan w telewizji Trwam przedstawiał pracę swoją, pracę naukową w jakimś zarysie, bo to praca, która właśnie odnosi się, jak wspominamy, do tych dwóch raportów, tam postawiono to drzewo, tak, ta brzoza, która no niejako jest powodem, czy była powodem katastrofy tego, że łamie się skrzydło, samolot też, no można powiedzieć, skręca swoje trajektorii i rozpoczyna się to totalne, można powiedzieć, zniszczenie, śmierć 96 osób, które były razem z naszym prezydentem w tej grupie reprezentującej nas na uroczystości w Katyniu. Czy pan mógłby pokrótce nam zreferować, do czego się pan odniósł, czy na czym pan jak gdyby zasadził tą swoją pracę, przedstawić jakieś konkretne argumenty?
No ja zastosowałem analizę metod elementów skończonych, gdzie najpierw zaprojektowałem numerycznie kształt samolotu z jego strukturami wewnętrznymi w skrzydle i w kadłubie. Zaprojektowałem drzewo, przyjąłem parametry materiałowe. Starałem się tak zaprojektować to skrzydło, żeby było słabsze niż jest w naturze. Nie przyjąłem wszystkich elementów, takich jak stringers, które usztywniają skrzydło. No i przyjąłem 4 razy mocniejsze parametry dla drzewa, żeby mieć duży margines pewności, jeżeli chodzi o moje wyniki. No i wszystkie analizy, jakie od początku, prawie roku już, żeśmy wyprodukowali, pokazują jedną i tą samą sytuację, że w każdym uderzeniu krawędź przednia skrzydła jest zniszczona całkowicie na długości 60 do 80 cm, czyli prawie 2 grubości średnicy drzewa, które przyjąłem 44 cm, czyli grubsze nawet niż drzewo, jakie było podane w raporcie MAC. I potem jednak to skrzydło przecina drzewo swoim pierwszym dźwigarem i samolot może odlatywać. No było dla mnie ciekawe zobaczyć dynamikę upadku tego drzewa, która zawsze upada wzdłuż lotu prawie tego samolotu, a drzewo, które widzimy na zdjęciach w Smoleńsku, jest praktycznie prostopadle ułożone do lotu samolotu. No i ciekawe też było dla mnie zobaczyć to, że krawędź w tym miejscu, gdzie miało to drzewo przeciąć to skrzydło, jest nienaruszone. No, jeżeli krawędź przednia jest nienaruszona, a jest to przecież cienka blacha z samego przodu tego samolotu, no to znaczyłoby to, że ten samolot praktycznie nie mógł nigdy uderzyć w to drzewo. No, ale nawet gdyby uderzył, to we wszystkich przypadkach przecina, przynajmniej ten model mojego samolotu, przecina ten model tego drzewa.
We wszystkich przypadkach to znaczy?
Dla różnych orientacji tego samolotu, nachylenia, pochylenia, dla wektora prędkości poziomego i pionowego w różnych zakresach, tak jak byłoby to możliwe, oczywiście zgodne z raportami Maku i Millera.
Pan mówi o brzozie, czy badania robi skrzydło brzoza, dlatego że o tym mówi raport. Na tym pan się chciał oprzeć i to zweryfikować, tak? No tak. Czy to, co jest w tych raportach, jest prawdziwe?
Tak, ja założyłem, że jest to prawdziwe i dotąd, że tak powiem, do tej pory szukam jakiejś sytuacji, kiedy można było powiedzieć, że to jest prawdziwe, ale ponieważ po roku czasu, po setkach obliczeń nie znalazłem jednego nawet przypadku, kiedy by się tak zdarzyło, żeby to drzewo potrafiło urwać to skrzydło, no to znaczy, że to stwierdzenie, które się mieści w raporcie MAK, jest nieprawdziwe. To jest tak zwana analiza przez eliminację.
Pan profesor publikował te swoje badania. Czy ktoś je przedstawiał, publikował, czy ktoś je weryfikował, tak? Bo nieraz jest tak, że no najlepiej jest, żeby sprawdzić. Naukowcy siadają razem, patrzą, na jakich tu podstawach jest osadzone i teraz czy ktoś to weryfikował, bo mówię, znowu znajdą się jacyś, czy dziennikarz, czy ktoś tam, jakiś publicysta, który no podważy, bo akurat tak mu się podoba i media podchwytują i w zasadzie ktoś ma tak poważny dorobek jak pan, a można powiedzieć jeden pismak przysłowiowy jest w stanie go oczernić, czy zdyskredytować w opinii publicznej.
No, oczywiście, że prezentuję to w różnych krajach, we Francji, w Anglii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. 15-16 kwietnia w Pasadenie miałem godzinny wykład przed ponad 200 ekspertów w tej dziedzinie z 20 kilku krajów, gdzie w szczegółach opowiedziałem o tym, o mojej analizie, miałem różne pytania dociekające i komentarze. Nie było praktycznie żadnego, który by wskazywał, że ma wątpliwości, czy że są możliwości jakiegoś błędu. Również główny inżynier Boeinga był tak uprzejmy sprawdzić moje założenia i moją analizę. Powiedział, że użył nawet niezależnej analizy i potwierdził moje wyniki. Także jest to praktycznie, no daje mi to bardzo duży margines pewności, że moje wyniki są dobrze obliczone, no i że w związku z tym samolot, który by uderzył to drzewo, nie mógł utracić tego skrzydła na tym drzewie.
Ten samolot Tu-154, w którym leciała delegacja, no całkowicie się rozpadł, tak? Nie mówimy tylko o samym skrzydle, które gdzieś bardzo daleko było oddalone od kadłuba, ale w ogóle ten kadłub się rozpadł, tak? Wszystkie osoby zginęły. Czy takie przypadki się zdarzają? Czy pytamy się, czy rzeczywiście mogły być takie siły przy upadku samolotu, żeby on, żeby doszło do takiej destrukcji?
No, w tym wypadku muszę przekazać, że tak powiem, referencję do analizy o hipotezy doktora Szuladzińskiego, który w swoim dokumencie wyjaśnił, że według niego musiało dojść do dwóch wybuchów i przy eksplozji oczywiście sytuacja jest bardzo zła dla pasażerów. Przy normalnym uderzeniu samolotu bez eksplozji, bez wybuchu, są zawsze ludzie, którzy przeżywają. Muszę powiedzieć, że nawet przy eksplozjach paliwa, na przykład w samolocie Tripoli, jedna osoba, dziecko 10-letnie przeżyło, chociaż była dość duża rozpad samolotu. Także no, to jest wyjątkowy wypadek, sytuacja, żeby wszyscy zginęli, a jednocześnie samolot jest tak rozbity na tak małe fragmenty, które to fragmenty dr Szuladziński tłumaczy właśnie eksplozją i moje symulacje również potwierdzają, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta eksplozja miała mieć miejsce, musiała mieć miejsce, ponieważ w upadku bez eksplozji inny kształt jest destrukcji kadłuba. Ja założyłem, że nie było eksplozji, zgodnie z tym, co mówią raporty Mack i Millera, i przy wszystkich uderzeniach w ziemię destrukcja jest bardzo ograniczona i